Gdy się obudziłem 1 stycznia, to do żony powiedziałem, a po cóż nam nowy rok, skoro stary był taki dobry? Powiedziałem to spontanicznie, ona się uśmiechnęła i powiedziała, że jestem jak zwykle pełen humoru, ale potem rozmyślałem sobie nad tym, żeśmy rozmawiali. Dlaczego ciągle narzekamy, ciągle biadolimy? To właśnie ten psalm, który był czytany, który był śpiewany, właśnie mówiły, że Pan w nas czyni nową rzecz, czyli odnawia w nas ducha. Daje nam nowego ducha, ducha ochoczego, chętnego. Jeśli w nas jest nowy duch i patrzymy na rzeczy niewidzialne, to się wewnętrznie cały czas odnawiamy i wtedy to, co przemija, nas nie smuci. Bo za przeszłe 11 miesięcy powiemy, że ten stary rok był zły, a ten nowy. I czy ciągle będziemy żyć jak ten pies, który biegnie, 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 a przed nim jest kiełbasa, której nie może zjeść? Ciągle będziemy mieć nadzieję, która nas napędza, napędza i ciągle nie możemy być zadowoleni? I stąd chciałem dzisiaj czytać przedostatni rozdział Biblii. Otwórzmy, jeżeli mamy Nowy Testament, przedostatni rozdział Biblii. A tym rozdziałem jest 21 Apokalipsy. Objawienia Jana, rozdział 21. I tam właśnie, gdy już jest końcówka dziejów, gdy Jan widział to, co się ma dziać, ma się stać, co będzie już ziszczeniem, spełnieniem. I właśnie w tych wierszach czytamy takie słowa, które Bóg do nas przekazuje poprzez Jana. Jan mówi, widziałem nowe niebo i nową ziemię. Albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły i morza już nie ma. I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, wstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego. I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący, oto przybytek Boga między ludźmi. I będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem Jego, a sam Bóg będzie z nimi. I otrze wszelką łzę z oczu ich, i śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. I rzekł ten, który siedział na tronie, oto wszystko nowym czynię. I mówi, napisz to, gdyż słowa te są pewne i prawdziwe. I właśnie musimy się trzymać słów pewnych i prawdziwych. I Biblia jest pełna takich słów. Bóg do nas posyła słowo, które staje się ciałem również i w naszym życiu. Tu mamy 4 razy wyraz nowe. A to, co jest stare, nazwane jest pierwsze, poprzednie. A więc to nie jest stare, tylko poprzednie. I często mamy buty stare, które używamy częściej niż te nowe. Chodzimy w nich, bo są już wypracowane, wychodzone i wstydzimy się wyjść w nich przed ludzi. Wtedy ubieramy tamte. Ale tak na co dzień to w tamtych chodzimy, prawda? Ale stare nie jest takie złe. To jest po prostu poprzednie, bo te nowe zastąpiły te poprzednie, ale i jedne i drugie mają swoją wartość. I właśnie ma wartość ta ziemia i to niebo i to morze, które przeminie. Ma wartość to życie. Musimy mieć to przeświadczenie, że to życie ma wartość, bo Bóg ten świat tak umiłował, że co najdroższego dał, aby ten świat, aby nas zbawić, uratować. Więc nasz dzień dzisiejszy ma wartość. I to, że on przemija, to jest tylko rzecz umowna. Tak Bóg urządził, że wszystko przemija, ale to, co jest dzisiaj, ma zawsze wartość. I właśnie tutaj, gdy czytam ten wyraz nowy, pomyślałem sobie, Bóg musi odnawiać. On jest niezmienny, on się nie odnawia, bo on nie niszczeje. Ale wszystko, co stworzył, było bardzo dobre. I Apokalipsa nam powiada, dalej 11, już sobie otwieram, wiersz 18, że właśnie ten, którego Bóg stworzył i który był bardzo dobry, zaczął psuć ziemię. Narody, 11 rozdział, 18 wiersz, popadły w gniew, twój gniew rozgorzał, nastał czas sądu nad umarłymi, oddawanie zapłaty Twoim sługom, prorokom świętym oraz tym, którzy się boją Twojego imienia, małym i wielkim, oraz wytracania tych, którzy niszczą ziemię. I ziemię człowiek niszczy. W czasach, gdy ja chodziłem do szkoły podstawowej, to było po takie bardzo znane powiedzenie, że należy ujarzmić przyrodę. Pamiętamy to, starsi? Gdy budowano potężne tamy, i teraz myślę o takiej na wschodzie potężnej tamie, którą wtedy budowano i nas, dzieci w szkole podstawowej, tym raczono, musimy ujarzmiać przyrodę, bo ona jest dzika. Dzisiaj dobrze wiemy, co się stało z tą dziką przyrodą. Bo człowiek jest dziki, nie ona. I dzisiaj człowiekowi już brakuje nie tylko tlenu, wody, ale wszystkiego. Niedługo zabraknie nam żywności, bo samochody nam będą zżerać naszą żywność. Biopaliwa. Człowiek szaleje, bo jest zły, jest niedobry. Wymaga przemiany. I właśnie Bóg rozpoczął tę przemianę, odnawianie wszystkich rzeczy, wszystko odnowie właśnie od człowieka. I teraz otwieram sobie ten Księgę Izajasza, rozdział 43. I wiersz 19 napowiada: oto ja, Jahwe, ja Pan, ja Adonai, ja czynię rzecz nową. Już się rozwija. Czy tego nie postrzegacie, nie widzicie, nie spostrzegacie? Tak, przygotowuję na pustyni drogę, a rzeki na pustkowiu. Rzeczy niemożliwe będę wykonywał. Chwalić mnie będą zwierzęta polne, szakale i strusie. A gdzie człowiek? Że dostarczyłem na pustyni wody, a rzeki na pustkowiu. Aby napoić mój lud, mojego wybrańca, lud, który sobie stworzyłem, będzie głosił, zwiastował moją chwałę. I właśnie 7 wieków przed Chrystusem jest zapowiedź, że Bóg będzie czynił nową rzecz. I gdy właśnie zacząłem sobie nad tym rozmyślać, to otworzyłem sobie Hebrajczyków, rozdział 9. List, który jest bardzo ważny, bo Żydom, Hebrajczykom, ludziom wyznania Mojżeszowego przybliża. Przybliża postać odnowiciela, zbawiciela, tego, który ratuje wszystko, ma wszystko odnowić. I tam między innymi w tym rozdziale, w tym liście, w rozdziale 9 jest wiersz 10. Wcześniej jest mowa w wierszu 8 o drodze do świątyni jeszcze nieobjawionej, innej świątyni niż tamta. Nieobjawiona, bo jeszcze stoi pierwszy przybytek, a więc ten pierwszy, poprzedni musi przeminąć. Jest to obrazowe znaczenie, mówi nam wiersz 9. Ale wiersz 10 mówi: są to tylko przepisy zewnętrzne. To wszystko, co obowiązywało w tamtej świątyni, w tamtym czasie, to tylko są rzeczy zewnętrzne, dotyczące pokarmów, napojów, różnych obmywań, nałożone do czasu. I to sobie podkreśliłem ołówkiem. Nałożone do czasu. Przepisy nałożone do czasu. Zaprowadzenia nowego porządku. Nowego ładu. I właśnie Bóg rozpoczął odnawianie wszystkich rzeczy przez wprowadzenie nowego systemu. Nowego ładu. Nowego porządku. I rozdział 10 tej samej księgi nam powiada wiersz 20. Drogą nową i żywą, którą otworzył dla nas przez zasłonę, to jest przez swoje ciało. I Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. I Jezus, Zbawiciel, żywe Słowo między nami, przez swoje ciało, które było między ludźmi, przez swoje ciało ukrzyżowane i zmartwychwstałe, przez swoje ciało uwielbione i wywyższone na niebiosa, przez swoje ciało również i Kościół, który jest Jego ciałem, On jest głową, On stworzył nową drogę, nowy sposób życia, nowy porządek, nowy ład. I nasz brat wyraźnie mówił, gdy śpiewali pewną pieśń, że właśnie Bóg Izraela, ten Adonai, ten Bóg Starego Testamentu, Starego Przymierza, ale i, brat podkreślił, i uwierzyć w Jezusa Chrystusa, Zbawiciela. I właśnie trzeba przyjąć Boga w pełni, Boga objawionego w Jezusie Chrystusie, by wejść w nowy system, w nowy porządek. by wejść na nową drogę. Wracając do 8 rozdziału Hebrajczyków. Jest tam 8 wiersz. Jest to cytat z księgi Jeremiasza. Cytat z proroka, który zapowiadał nowe przymierze. I tam czytamy, ja tylko teraz będę cytował, nie będę czytał tak dokładnie, że Bóg mówi, iż zawrze z domem Izraela, z domem Judy nowe przymierze, nową umowę. Nie takie, jakie wcześniej zawarł, gdy ich z ziemi egipskiej wyprowadzał. Oni nie wytrwali w moim przymierzu. Oni byli za słabi. Przymierze było niewłaściwe, było też za słabe. Czegoś brakowało. Musi być nowy ład, nowy system, by nowe programy mogły wejść do tego komputera. Wiecie, o czym teraz mówię, młodzi? Starsi też chyba już używają komputerów. I nagle wkładamy płytkę i nam nie chodzi ten program. Ja właśnie mam problem, że w moim nowym komputerze nie chodzi mi stary program z Biblią. I bardzo się przyzwyczaiłem i szukałem teraz i inne programy nie są jeszcze przygotowane pod ten nowy system, pod Vista. A więc Bóg nam daje nowe programy, nowy program w Jezusie Chrystusie. Za chwilę o tym powiemy. Dlatego też musi być nowy system, nowa umowa, nowe przymierze. I oni nie wytrwali, bo to wszystko było za słabe. I wiersz 10 mówi, takie zaś jest przymierze, które zawrę z domem Izraela. Po upływie owych dni, mówi Pan, moje prawa włożę w ich umysły, nie na zewnątrz, ale w ich umysły włożę, na ich sercach wypiszę, nie na tablicach kamiennych, nie. W ich sercach wypiszę i będę im Bogiem, a oni będą mi ludem. I tak się stanie, że nikt nie będzie uczył swego ziomka, swego brata, poznaj Pana, bo wszyscy mnie będą znać. To jest coś, o czym kiedyś Mojżesz tęsknił, aby Pan dał ducha na cały naród. A więc nowe przymierze. I 9 rozdział, 15 wiersz tej samej Księgi Hebrajczyków napowiada, dlatego On, Jezus, jest pośrednikiem. Jest łącznikiem, pośrednikiem nowego przymierza. I gdy mamy wieczerzę pańską, to co czytamy? Albowiem to jest krew moja nowego przymierza. Zauważcie. Każdorazowo przy wieczerzy pańskiej czytamy z Koryntian czy z Mateusza. To jest krew moja nowego przymierza, która się za wielu wylewa na odpuszczenie grzechów. By człowiek się pozbył tej najważniejszej słabości, grzechu. Tej niezdolności do Bożego życia, grzechu. I to właśnie pośrednik nam przynosi nową drogę, nowy sposób. Przynosi nam przebaczenie przez swoją śmierć na Golgocie, krew nowego przymierza. Podobnie i kielich po wieczerzy, mówiąc, ten kielich to nowe przymierze w mojej krwi. A więc Bóg zawiera nowe przymierze z człowiekiem i przez to chce go uzdolnić. Chce go uzdolnić, aby mógł sprostać do wymogów Bożego Królestwa, które ma być na tej ziemi już. Królestwo moje jest wśród was. Tutaj jest Królestwo, nie tam tylko, ale tutaj się zaczyna, a tam się będzie realizować. I wtedy właśnie coś, co się wydarzyło w 13 rozdziale Ewangelii Jana, na co Piotr zareagował bardzo alergicznie. Wstrząsnął się cały, mówi, Panie, nie będziesz mi umywał, na wieki nie będziesz mi umywał nóg. Cóż Pan Jezus chciał im przez ten przykład? To był przykład. To było dla nich zaskoczenie. Piotr mówi, jesteś mistrzem, rabbi, nauczycielem, ja tu jestem robaczkiem, jak Ty, Panie, możesz? Ja nie mogę. Musisz, Piotrze, musisz. Bo daję wam nowe przykazanie. Jakież to jest nowe przykazanie? Czy 11? Nie będziesz, nie będziesz, będziesz? Abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem, abyście się i wy wzajemnie miłowali. Jan później w swoim liście, w swoich listach, on mówi, że przykazania są ciężkie, ale nie dla tych, którzy kochają, którzy miłują. I też mówi Jan w rozdziale drugim, umiłowanie nie podaje wam nowego przykazania. Nie. Lecz przykazanie dawne, nie stare, nie. Nie niepotrzebne, które przeminęło, nie. Daje wam dawne przykazanie, które mieliście od początku. A tym przykazaniem dawnym jest to słowo, które słyszeliście. Pierwszy list Jana, 2:7 niżej. A więc jest to przykazanie zawarte w słowie. A to słowo się stało ciałem i się staje cały czas ciałem. A jednak nowe wam daje przykazanie. Wcześniej mówi, nie daje wam nowego, a jednak daje wam nowe. No bo niby ono nie jest nowe, jednak jest nowe. Ten rok jest taki sam jak tamten. Te same dni, nic się nie zmieniło w tygodniach, jak zauważyliście. Te same godziny, wszystko to samo, my tacy sami. A jednak wiele rzeczy jest nowych. Na przykład księgowi muszą nowe programy wgrywać do swoich komputerów, tamte już archiwizować. Wszystko musi być od nowa. Ale jednak jest nowe, mimo że to samo wykonujemy w tym nowym roku. A jednak wam daje nowe przykazanie, które jest prawdziwe i w nim, i w was. Gdyż ciemność ustępuje, a światłość prawdziwa już świeci. Tu jest cała tajemnica. W nowym porządku, w nowym przymierzu będzie światłość świecić wszystkim ludziom. Nie tylko wybrańcom. Tam nie będzie teologów, słyszeliśmy. Będzie ich potrzeba. Tam każdy będzie teologiem, czyli znawcą Boga. I właśnie każdy ma być oświecony. Nie jaśnie oświecony, nie na koturnach, nie. Ale oświecony przez poznanie Stwórcy, przez poznanie Jezusa Chrystusa. Światłość prawdziwa. Ona już świeci. Kto mówi, że jest w światłości, a swego brata nienawidzi? To jest właśnie sprawdzian. Papierek lakmusowy. Ja nieraz, gdy ktoś mnie już w końcu wyprowadzi, no, jak to się mówi, z nerwów, sprawi mi przykrość, a w końcu i złość. I wtedy właśnie siadam i zaczynam ten tekst czytać. Że jeśli w moim sercu jest reakcja na złe postępowanie, to muszę pomyśleć o sprawie, a nie o człowieku. Jak naprawić tę złą rzecz, którą on wyrządził. A o człowieku współczuć mu, że musiał tak napsuć wszystko. Współczuć mu, że się nie orientuje. I ze współczuciem teraz z nim rozmawiać i nawet go ukarać, ale ze współczuciem. I tego się musimy uczyć. W ramach tego nowego przykazania, nowego przymierza. Nie nienawidzieć, bo wtedy będziemy nadal w ciemności. Ale kto miłuje swego brata, w światłości mieszka i nie ma w nim nieprawości. To jest nasze w tym roku następne wyzwanie. Musimy sprawdzać się tym papierem lakmusowym wzajemną miłością. Ale pójdziemy dalej. Pamiętam moje pierwsze studium biblijne, gdy na uczelni teologicznej, drogi bracie, bo właśnie miałem to, ten przywilej, że studiowałem na Akademii Teologicznej i dzięki temu poznałem warsztat. Nie teologię, ale warsztat. Jak się zabrać za te wszystkie sprawy, by nie pobłądzić, by rozumieć właściwie. I dlatego też, gdy usiadłem sobie pewnego razu, otworzyłem w ramach mego czytania codziennego tekst biblijny i napotkałem 2 Koryntian 5:17. I czytam ten znany mi tekst. A kto w Chrystusie, ten jest, pamiętamy? Nowym stworzeniem. I nagle jakieś klapki mi się pojawiły, stworzenie, to zacząłem rozmyślać o stworzeniach tych czworonożnych, dwunożnych i o wszystkim. Myślę, o co tu chodzi? Mówię, Boże, pomóż mi, bo ja tego tekstu nagle nie rozumiem. A ja byłem dopiero początkującym chrześcijaninem. Świeżo przeżyłem chrzest Duchem Świętym. Dopiero mi się oczy zaczęły otwierać szerzej, ale jeszcze tak niewiele wiedziałem. A Bóg mówi, no masz tam taki słownik, otwórz sobie, kupiłeś go. Ten słownik taki gruby. To jest drewno grecki ruski słowar. Bo kupiłem go w księgarni radzieckiej. I 2 tomy potężne. I to właśnie była ta starogreka, koine i język rosyjski. I wszystkie te wyrazy greckie były przekładane na język rosyjski, który dobrze znałem. A też tam były przykłady różnych autorów. Oczywiście to było świeckie opracowanie. Tam czasami Biblię cytowano, Testament Nowy cytowano. Najczęściej tam byli wszyscy ci różni poeci, filozofowie, którzy danego wyrazu używali, co znaczy. I sobie usiadłem, zacząłem spisywać, co znaczy ta nowa jatwar, nowe stworzenie. Ale jakoś to mi nie dało wszystkiego. Troszeczkę mnie odsłoniło, ale nie wszystko. Bóg mówi, no a ty jesteś na Akademii Teologicznej na pierwszym roku, już trochę znasz język grecki, no troszkę znam. To weź testament i otwórz tam. Kaine ktizis. O, kaine to wiem, to jest nowe, ale ktizis, co to znaczy ktizis? No to poszukaj sobie i tak wiecie, stopniowo, było trudniej niż dzisiaj, nie było takich materiałów i książek jak dzisiaj. Zacząłem grzebać, jak górnik, grzebać, kopać. I zrobiłem piękne dla mnie, a też i później dla słuchaczy, studium biblijne na temat nowego stworzenia. Gdy Bóg na nowo w nas stwarza, w nas w starym opakowaniu stwarza nową jakość. W tym samym ciele, w tej samej osobie daje wszystko nowe. Wybaczcie, użyję teraz takiego porównania. Kiedyś przed laty, gdy kupowałem komputer, coś mnie tknęło, żeby kupić najlepszą obudowę. Dlatego tam w sklepie od razu nam naklejano na Windows XP, naklejano na obudowę właśnie tą naklejkę i już nie można byłoby później komputera zmieniać. Trzeba by kupić nowy system jeszcze raz. A ja wiedziałem, że komputer taki musi być co 2,5 roku, 2-3 lata wymieniany wewnątrz, bo się zmieniają, to co mówiłem wcześniej, różne programy i tak dalej. Więc kupiłem najlepszą obudowę z najlepszym zasilaczem i tam już 3 razy wymieniałem wszystko wewnątrz. Począwszy od płyty głównej, dyski, wszystko sam to robiłem osobiście, nie chodziłem do żadnego punktu. Sam to robiłem, uczyłem się i nauczyłem się. I tam wszystko działa, a też stary dysk cały czas chodzi i warkocze, bo to taki stary dysk, on warkocze i nowy dysk pracuje też w nowym systemie bardzo cichutko, wszystko razem chodzi. Jeszcze będzie to jeszcze raz wymienię, gdy się pojawi coś, co będzie wymagało tego. Kochani, w starym obudowaniu, w starym opakowaniu Bóg wkłada coś nowego. To jest nowy człowiek. I to można byłoby wiele mówić, ale tylko użyję może jedno porównanie. 1 Koryntian, 5 rozdział i 7 wiersz, 8 wiersz mówi o zaczynie. 1 Koryntian, 5 rozdział, 7-8. Nowy zaczyn. Jesteście nowym zaczynem. Tutaj jest mowa o nowym cieście i o przaśnikach. Ten przekład ekumeniczny mówi nowe ciasto. Przaśniki szczerości i prawdy. Zaczyn. Coś, co w nas jest niewielkie i coś, co ożywia całą resztę. Czymś takim niewielkim może być w komputerze procesor. On jest bardzo, bardzo mały. I gdy go wymienimy, nagle się zmieniają wszystkie parametry. I właśnie musi być nowy zaczyn. Ale zaczyn czaśniki szczerości i prawdy. I spójrzmy, ile wokół nas jest obłudy. Ile w starym roku było obłudy. Czy w tym roku też tyle będzie obłudy wokół nas? Tam, gdzie ja będę, nadal nie będzie obłudy, bo w zeszłym roku też starałem się, żeby nie było obłudy. Wy też? Starajmy się, kochani. Starajmy się. Ja się starałem cały ten zeszły rok, żeby nie było obłudy w moim życiu. Żeby to, co jest we mnie, też i było w słowach, gdy mam powiedzieć. Gdy ktoś coś zapytał, to nie będę mu szklił, przepraszam za wyrażenie, ale powiem mu uprzejmie, ale prawdę. Starałem się o to. Wy też? A jest szczerość i prawda. To jest trudna rzecz. Bądźmy zawsze pełni otwartości i prawdy. Dlatego też pójdziemy dalej. Ten nowy człowiek ma w sobie coś, co mu daje możliwości. Ma w sobie nowe życie. Pamiętamy Nikodema, człowieka szczerego. Człowieka, który w nocy do Pana Jezusa przyszedł, bo nie, dręczyło go pytanie. I co usłyszał? Nie dziw się, że powiedziałem, musicie się narodzić z góry, narodzić na nowo. Musicie. I to nie jest przymus. To nie jest rozkaz. To jest wyrażenie konieczności. Jeśli się chce mieć to i to, to musi Pan wymienić tamtą płytę na nową. Dopiero wtedy będzie ten dysk działał, a przy okazji dobrze byłoby i procesor wymienić, bo wtedy Pan zyska to i to, ale też i tak dalej, wybaczcie, nie będę teraz chodził w szczegóły. Ale więc musi być wewnątrz przemiana, nowe narodzenie. Ja użyję do tego, o czym wiemy, tej metafory z Ewangelii według Łukasza, rozdziału 5. Nowe wino nie może mieszkać w starych bukłakach. Wewnątrz musi być nowe. I pamiętam, gdy przygotowywałem wykłady w Montrealu na pewien temat i tam właśnie wtedy, gdy im ten tekst odczytałem, to byli tym bardzo zdumieni. Posłuchajcie, ja teraz go wam odczytam. Pozwólcie natomiast, aby się odnowił duch waszego myślenia. Efezjan 4:23. Ten przekład tak właśnie nam oddaje tamtą myśl. Aby się odnowił duch waszego myślenia. A więc musi być wewnątrz nas duch, cała atmosfera wymieniona. Jeśli ma być miłość na naszych oczach, ustach i rękach, jeśli ma być sympatia i empatia w nas i na zewnątrz, to to wszystko musi być w nas. Człowiek skłócony sam z sobą nie będzie dobry na zewnątrz. Człowiek zgorzkniały i narzekający nie będzie dobry na zewnątrz i twórczy na zewnątrz. Musi się w nas wymienić. I nie chodzi o wymianę tych naszych członków zewnętrznych. One się wymienią, ale w swoim czasie. W dniu zmartwychwstania. Tu chodzi o wymianę wewnątrz naszej głównej płyty. Tego, na którym wszystko inne jest umieszczone. Ona musi być zdolna przyjąć te nowe elementy. A więc musi być ten duch, atmosfera wewnątrz w nas wymieniona. Duch musi być wymieniony. Dlatego też apostoł Paweł powiada, pogrzebani jesteśmy wraz z Chrystusem przez chrzest w śmierć. Abyśmy jak Chrystus został zmartwychwskrzeszony przez chwałę Ojca, tak i my tutaj, na tej ziemi, nowe życie prowadzili. Bo w Chrystusie Jezusie, mówi w liście do Galatów 6:15, nie obrzezanie coś znaczy, lub nieobrzezanie coś znaczy. To nie chodzi o rzeczy zewnętrzne, lecz nowe stworzenie, nowy człowiek. Gdy sobie tak rozmyślałem cały czas, to mi się przypomniało coś, o czym piszą drugi i trzeci rozdział ostatniej księgi Biblii. Nowy człowiek, nowe życie. I nagle czytamy to, co widzi apostoł Jan, drugi rozdział, wiersz 17. Zwycięzcy dam nieco z manny ukrytej i kamyk dam mu biały. A na kamyku tym wypisane nowe imię, którego nikt nie zna, jak tylko ten, który je otrzymuje. Nowe imię. Trzeci rozdział tej samej księgi i wiersz 12 napowiada. Zwycięzcę uczynię filarem w świątyni mego Boga, już z niej nie wyjdzie i wypiszę na nim imię Boga mojego i nazwę miasta Boga mojego, nowego Jeruzalem, które zstępuje z nieba od Boga mojego i moje nowe imię. A więc otrzymamy nowe imiona, jesteśmy pod nimi właśnie zalogowani, wpisani do Księgi Życia. Tam jesteśmy zalogowani, wpisani. I gdy się modlimy, to momentalnie i login, i hasło tam przebiegają i się łączymy. Za chwilę będziemy o tym mówić. Ale też tam nas wpisano. I tam jesteśmy cały czas jako nowe stworzenie, nowy człowiek, jako obywatel nowej rzeczywistości, którą w części już teraz przeżywamy, doświadczamy, a w pełni będziemy oglądać. I razem z tym właśnie, że należymy do Boga, stało się coś bardzo istotnego. Ja wypisałem sobie tu psalmów 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 psalmów, gdzie najczęściej w wierszu 1 napisane jest: śpiewajcie Panu pieśń nową. Tak? Śpiewajcie Panu pieśń należną Jemu, pieśń chwały, pieśń nową. I z tych właśnie 6 psalmów wybrałem sobie psalm 40. Ten znany nam wszystkim psalm. Ja go bardzo lubię. Często do niego wracam. I teraz, gdy go otwieram, to cóż tam w tym psalmie 40 możemy znaleźć? Spójrzmy. Tęskniąc, czekałem na Pana, a On skłonił się ku mnie. Wysłuchał mego wołania. Wydobył mnie z dołu zagłady, z grząskiego bagna. I postawił moje nogi na skalę. Krok mój uczynił pewnym. I włożył w moje usta pieśń nową ku czci naszego Boga. Wielu to zobaczy, przejmie ich trwoga i zaufają Panu. A więc ta tęsknota, zaspokojona przez to, że On się ku mnie skłonił, że mnie wysłuchał i wydobył mnie z grząskiego bagna. I gdy ociekałem, postawił mnie na skalę i oczyścił. Wszystko wymienił. I wnętrze oczyścił tak, że mógł włożyć nową pieśń, którą zaśpiewałem. I ciekawy jest tu wyraz. Wielu to zobaczy. Nie napisane jest, wielu usłyszy. Zobaczcie. Wielu usłyszy. Wielu zobaczy. My naszą pieśń śpiewamy tak, że ludzie odbierają ją wzrokiem, nie tylko słuchem. To jest bardzo ważne, nasze życie. Ta nowa pieśń sprawia, że ludzie wtedy za nami, że tęsknią nie za nami, ale z nami chcą być, ale tęsknią za autorem tej pieśni. Ja sobie teraz otwieram Izajasza, rozdział 42. Śpiewajcie Panu pieśń nową, pieśń ku Jego czci od krańców ziemi, a więc nową pieśń mamy śpiewać. I 12 rozdział, teraz sobie też otwieram księgi Izajasza. I w tym dniu powiesz, oto Bóg moje zbawienie, zaufam, nie będę się lękał, gdyż Pan jest moją mocą, moją pieśnią i moim zbawieniem i z radością będziecie czerpać ze zdrojów tego zbawienia. A więc jest nowa pieśń, nowa treść, nowy sposób życia. I to wszystko musi być autentyczne. Musicie się na nowo narodzić. Z Ducha i z wody, z Ducha Bożego Słowa, z Ducha Świętego, przez to, że Chrystus w nas mieszka, to musi być nowy człowiek. I wtedy sobie przypomniałem ostatni rozdział Księgi Marka, Ewangelii Marka. Cóż tam jest powiedziane? Że takim ludziom towarzyszy pięć znaków, różnych pięć znaków. Jednym z nich są nowe języki, inne języki, odmienne języki. Są te języki naturalne i są też te języki inne, odmienne. A 1 Koryntian 14 rozdział, o czym nam powiada 15 wiersz? Paweł, gdy robi wywód o metodologii modlenia się innymi językami, prorokowania i tak dalej, to znany nam 14 rozdział, on powiada, będę modlić się językiem, będę śpiewać językiem. Będę modlić się rozumem, będę śpiewać rozumem. Jedno i drugie. A więc śpiewać rozumem, ustami i śpiewać duchem i ustami. O co by tutaj mogło chodzić? Pamiętam moje przeżycie, a w marcu minie lat 45 od tamtego przeżycia, a podaję tę liczbę po to, abyście wiedzieli, że się nic nie zmieniło. Że cały czas to funkcjonuje tak samo, w taki sam sposób bogaty i orzeźwiający, budujący do dzisiaj. Ale pamiętam ten szok, gdy po przeszło dwóch latach mego nawrócenia, gdy już czytałem Biblię i już zacząłem analizować Boże Słowo, gdy Bóg mnie ochrzcił Duchem Świętym, jakie to piękne jest wyswobodzenie, wyzwolenie. Nasze wnętrze nagle nie jest ograniczone naszą umysłowością, naszą ilością słów, które możemy użyć, naszym językiem, który nas ogranicza. Mówię teraz o języku nie tylko polskim, ale też o języku jako naszym organie w naszych ustach. I nagle można się było modlić tak zupełnie, potoczyście, w sposób pełny, ale najważniejsze treść. Treść, która nas gniotła, która nas pęczniała, jak są czasami gazy. Gdzieś ktoś ma ranę i pęcznieje, gdzieś ktoś zamknie bardzo mocno, a tam coś gnije i pęcznieje i nagle to wystrzeli, wybuchnie. Właśnie. W nas tak pęcznieje i musi wystrzelić. A lepiej, żeby nie wystrzeliło. Lepiej, żeby w sposób uporządkowany z nas wypłynęło jako ulga, jako oczyszczenie. Gdy się modlimy innymi językami w sytuacjach, gdy nie możemy sobie dać rady sami z sobą, z własnymi nerwami, ze złością, z przykrościami, z bólem, z niewiadomą, ze strachami rozmaitymi. Właśnie wtedy te języki nas orzeźwiają. One są pobudzone przez Boże Słowo. Najczęściej mnie pobudza Boże Słowo. Bóg daje mi odpowiedź i się wtedy wzbudzają inne języki. I przychodzę zupełnie inny, zmieniony. Wracam. Przychodzę, mówię, z mojego biura, gdzie tego przeżywam. Wchodzę do kuchni i żona mówi, co ci się stało? Widać od razu, że coś się stało. A ja nie mogę mówić, bo wewnątrz cały czas jestem zalogowany. Właśnie, zalogowany jestem. Mam łączność. I cały czas płynie informacja i następuje upgrade. To jest piękne. Cały czas Bóg sprawia, że we mnie następuje wzbogacenie o nowe treści. Czasem nasz komputer pyta, że właśnie tam jest do pobrania, bo będzie to i to i my decydujemy i potem długo to pracuje. W końcu trzeba zrobić restart i wszystko działa już na nowych zasadach. Na zmienionych zasadach, wzbogaconych zasadach. I to właśnie jest wartość nowych języków. One budują nie słuchacza, nie. Budują użytkownika, tego, który nimi mówi. I kończąc już, wracając do rozdziału 21, czytamy tam, że będzie nowe niebo i nowa ziemia. Ja chciałbym o tym mówić szeroko, bo my się sami orientujemy, ale tylko zacytuję sobie apostoła Piotra. Pozwólcie. Drugi list Piotra, rozdział 3, 13 wiersz. Ale my chrześcijanie, oczekujemy według obietnicy nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość. Tam mieszka sprawiedliwość. Tutaj my ją zasiewamy. Tu cały czas promujemy to, co jest w niebiesie. A tam ono mieszka na stałe. Przeto umiłowani, oczekując tego, starajcie się. Starajcie się, abyście zostali znalezieni przed Nim, przez Niego, przed Nim, bez skazy, bez nagany, w pokoju. I właśnie ten rok trzeba tak przeżyć, abyśmy kończąc go powiedzieli i udało mi się być przaśnikiem szczerości i prawdy. Udało mi się zachować tę jakość, żywotność cały czas we mnie, dzięki Bożej łasce. On czyni nowe niebo i nową ziemię, ale wcześniej uczynił nowego człowieka we mnie. W Tobie, bracie, siostro, w Tobie, w każdym z nas. I właśnie ten rok, który przeżyliśmy, myślę o roku aktualnym i powiem to za rok, przeżyliśmy właśnie pod Bożym błogosławieństwem i Bożym natchnieniem. I mamy pokój i cały czas oczekujemy, aby się te nowe niebiosa i nowa ziemia ziściły i przyszły. I na koniec już nowe Jeruzalem. Nowe Jeruzalem. Spójrzmy. Miasto, które wstępuje od Boga. A z czegóż ono jest zbudowane? Oczywiście, że wszyscy chrześcijanie dobrze wiedzą, że nie z czegoś, tylko z kogo jest zbudowane. Nie z materiałów, tylko z ludzi. Z Ciebie i ze mnie. 11 wiersz nam powiada, rozdział 21 oczywiście, ono ma chwałę Bożą, ma blask podobny do blasku drogiego kamienia, jakby jaspisu, śniącego jak kryształ. Wyraz chwała, doksa i blask to jest to samo. A więc jeżeli Boga chcemy chwalić, to musimy być ludźmi blasku. I właśnie Nowe Jeruzalem ma taką jakość. I spojrzałem na 22 wiersz z tego całego fragmentu. Tu jest więcej takich myśli, ale ja tylko wybrałem niektóre. Że w tym Nowym Jeruzalem nie będzie świątyni. Dobrze czy źle? Jak myślicie? Bardzo dobrze, bo Pan Bóg Wszechmogący jest jego świątynią. Dalej czytamy, że nie ma tam ani słońca, ani księżyca, aby mu świeciły. Dobrze czy źle? Bardzo dobrze, już się nauczyli właśnie. Bo je oświetla chwała Boża, a lampą jego jest baranek. Chwała Bogu, halleluja. Cieszę się z tego, bracia i siostry. Halleluja, naprawdę. A jak się kończy ten rozdział 21? I nie wejdzie do niego nic nieczystego. Ani nikt, zobaczcie, ani nic, ani nikt, kto czyni obrzydliwość i kłamie. Tylko ci, którzy są zapisani. I też się logują codziennie. Którzy się nieustannie modlą, a mają możliwości, bo innymi językami to jest to, że możemy stale logować, niezależnie od okoliczności sytuacji. którzy są zapisani w księdze żywota baranka. I tak, kochani, Pan powiedział, są to prawdziwe słowa. Wszystko czynię nowym. I pozwól, żeby Bóg uczynił wszystko nowym w twoim życiu. Jeżeli nie znasz Chrystusa, to nie czekaj. Dzisiaj się nawróć. Nie czekaj, że ktoś cię nawróci. Sam to uczyń. Przyjdź teraz w tej modlitwie i powiedz: Panie Jezu, chcę się nawrócić, pomóż mi. Panie Jezu, otwieram swoje serce w tej chwili, wejdź w nie. Panie Jezu, wyznaję ci moje grzechy, przebacz mi. Zacznij z nim rozmawiać. To jest początek. Jeśli jesteś Bożym dzieckiem, masz różnego rodzaju trudności, problemy, postaraj się, żeby Bóg uporządkował w tobie wszystko to, co musi być uporządkowane. Czasem tą płytę główną musi wymienić. Czasem musi wymienić taki czy inny podzespół. On to jest w stanie zrobić. A zobaczysz, że ten rok będzie lepszy niż poprzedni rok. A następny będzie jeszcze lepszy. A następny będzie jeszcze lepszy, bo będziemy już w wieczności u naszego Pana. Być może, oczywiście.